Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Dziękuję bardzo za Państwa obecność. Cieszę się, że Państwo tu są. Bardzo dziękuję swoim mecenasom i informuję jednocześnie, że jest to ostatni wideoblog przed moim wyjazdem wakacyjnym, ale proszę się nie martwić, są zaplanowane materiały. Na kanale będą ukazywały się między innymi rozmowy niekontrolowane i już teraz mogę zapowiedzieć, jakie to będą rozmowy w najbliższym czasie. Już we czwartek ukaże się rozmowa z panem Maciejem Wilkiem, czyli inicjatorem referendum w sprawie odwołania pana Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy. O tym będę więcej mówił w drugiej części wideoblogu. Będzie też rozmowa z profesorem Adamem Wielomskim o jego nowej książce Kres hegemonii Zachodu. Będzie rozmowa z panem Dariuszem Główką, historykiem i przede wszystkim właścicielem stoiska płytowego, w którym zaopatruje się od dawna. To będzie rozmowa o słuchaniu i o kupowaniu muzyki. Będzie też rozmowa z panem sierżantem sztabowym Martinem Andrzejczakiem o projekcie zmian dotyczących obrony koniecznej, prawa do obrony koniecznej, które przygotowała policyjna Solidarność. Na pewno też będą pojawiały się jakieś krótsze formy w postaci takich małych wideoblogów. Zatem proszę odwiedzać oczywiście mój kanał. Zapraszam także na mój Instagram, bo tam na pewno znajdą Państwo zdjęcia z miejsc, w których będę. A będą to miejsca, i tu celowo nie wymienię nazw, pozwalając Państwu się domyślać, będą to miejsca takie jak na przykład miasto Karola Wielkiego, miejsce ostatecznej klęski Napoleona Bonapartego, wspaniały średniowieczny zabytek ukazujący inwazję Normanów na Anglię, czy wreszcie miejsce najbardziej chyba znanej bitwy I wojny światowej. O tym wszystkim Państwu oczywiście potem w wideoblogach opowiem. A teraz już przechodzę do właściwych tematów. Dziś te tematy będą trzy. Pierwsza kwestia to opowieść o stosunkach polsko-ukraińskich i o tym, jak pan Jarosław Kaczyński próbuje po raz kolejny zrobić z nas kompletnych idiotów. Drugi temat, jak już wspomniałem, to kwestia tego, czy może się udać odwołać pana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. I trzecia kwestia to manipulacje i absurdy bambinistów, którzy wchodzą chyba na nowy poziom. Zaczynajmy.
To jest zdrada.
Für Deutschland.
Miałem wątpliwości, czy po raz kolejny zaczynać wideoblog od spraw ukraińskich, ale kiedy sięgnąłem po list, który pan Jarosław Kaczyński przesłał do członków Prawa i Sprawiedliwości, który to list całkowitym oczywiście przypadkiem wyciekł do mediów, to jednak te wątpliwości straciłem. Muszę bowiem Państwu powiedzieć, że mimo mojego wieloletniego doświadczenia w obserwowaniu i analizowaniu polityki, mimo że jestem przygotowany, że politycy w różnych sytuacjach będą starali się w sposób najbardziej bezczelny zrobić z nas idiotów, to jednak pod tym względem list pana Jarosława Kaczyńskiego jest bliski pobicia rekordów. Trudno czytało się to ze spokojem, bo w tak ordynarny sposób robić z odbiorców idiotów, to się jednak wciąż mimo wszystko nie zdarza w polskiej polityce tak często. Pozwolą Państwo, że przeczytam tutaj obszerne fragmenty tego listu. Prawo i Sprawiedliwość, partia najpełniej wyrażająca nasz interes narodowy, słusznie rozpoznała zarówno polską rację stanu, jak i nastroje społeczne Polaków wobec rosyjskiej barbarzyńskiej agresji. Nie można też zapominać, pisze dalej pan Jarosław Kaczyński, że niezależnie od napaści Rosji na Ukrainę, Polska od 1991 roku czyniła bardzo wiele, by brzemię przeszłości nie obciążało relacji polsko-ukraińskich. Miało to wtedy głęboki sens, szczególnie w wymiarze geopolitycznym, kiedy to naród ukraiński w nowoczesnym znaczeniu tego słowa tworzył się na naszych oczach i wydawało się, że proces ten doprowadzi do odrzucenia przez naszych sąsiadów tego wszystkiego, co w ich przeszłości było złe, zbrodnicze i haniebne. Tu pozwolę sobie od razu na komentarz. Nie wiem, na jakiej to podstawie pan Jarosław Kaczyński stwierdza, że taka nadzieja odrzucenia tej zbrodniczej przeszłości mogła powstać, skoro pierwsze wyraźne wycieczki w stronę banderyzmu, czyli ideologii skrajnego szowinizmu narodowego, pojawiły się zaraz po pomarańczowej rewolucji, którą przecież PiS i sam pan Kaczyński bardzo ochoczo wspierali. Przecież to już prezydent Wiktor Juszczenko zaczął wprowadzać banderyzm na ukraińskie salony. Więc gdzie tutaj jakaś nadzieja na to, że Ukraina tego banderyzmu się wyrzeknie? Raczej było wręcz przeciwnie, a były to te momenty, kiedy pan Jarosław Kaczyński krzyczał:
Wolno Ukrainę!
I dalej. Niestety, polska polityka wobec Ukrainy nie była jednoznaczna i konsekwentna, zaś elity ukraińskie zostały w pewnym momencie wprowadzone w błąd przez, uwaga, proukraińską koalicję Tuska. Tak, proszę państwa, ekipa narodowego nihilizmu, a także jej zaplecze wytworzyło w Ukraińcach wrażenie, że we wzajemnych stosunkach zależy nam przede wszystkim na Ukrainie, a nie na Polsce. To Tusk, proszę państwa, to Tusk mówił, że nie można Ukrainie stawiać żadnych warunków, bo jest to działanie na rzecz Rosji. To Tusk również mówił, żeby nie czepiać się kwestii ukraińskiego zboża, bo to też jest działanie na korzyść Władimira Putina. Myślę, że to również ludzie Tuska, tacy jak pan Paweł Jabłoński, oburzali się na sformułowania o polityce transakcyjnej i inny znany współpracownik pana Donalda Tuska, pan Andrzej Duda, pouczał księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, żeby ksiądz milczał.
No, ksiądz się miarkował, bo naprawdę to każde słowo za dużo wypowiedziane, mówię za dużo, nie mówię, że w ogóle nie, za dużo wypowiedziane, za mocno wypowiedziane, nie służy ani nam, ani nie służy Kijowowi, ale służy drugiej stronie. Ale ja...
No, muszą państwo przyznać, że ten akapit rzeczywiście bije rekordy bezczelności. I dalej. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości w naszych relacjach obowiązywała rozsądna symetria. Czasami już w czasie wojny ograniczona z powodu szczególnych warunków i zagrożeń. Kiedy jednak było trzeba, podejmowaliśmy zdecydowane kroki. Otóż jakie to były kroki, proszę państwa? 15 kwietnia 2023 roku, a więc niewiele ponad rok po rozpoczęciu pełnoskalowych działań wojennych w miejscowości Łyse, wskazałem, iż polskie rolnictwo musi być trwale chronione, także po ewentualnym wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej przed nierówną konkurencją z rolnictwem ukraińskim. To przypomnijmy, co mówił pan Jarosław Kaczyński w Kurniku w 2022 roku.
Ukraińcy szukają w tej chwili miejsc zbytu, czy dróg zbytu swojego zboża. Są wielkim eksporterem zboża, to w niektórych latach dochodziło nawet do bodajże 80 milionów ton, a więc wielka część światowego eksportu. Dostarczenie tego zboża jest w ich interesie, jest w naszym interesie, bo popieramy Ukrainę, ale jest także w naszym interesie, bo jeżeli zboża nie będzie, to będzie głód w Afryce, na Bliskim Wschodzie, szczególnie w północnej Afryce. No i ruszy nowa, ogromna fala uchodźców na Europę. I znów będą od nas żądać, żebyśmy ich przyjmowali. Tu wzięliśmy już miliony Ukraińców, żeby jeszcze też i z drugiej strony. Więc to jest w naszym interesie. Tylko, że to ma po prostu przejeżdżać przez Polskę. A wszystkie te wieści o tym, że tu są jakieś znaczące, bo gdzieś ktoś coś na lewo mógł oczywiście załatwić, ale że są jakieś znaczące ilości zboża w mieszalni pasz czy w innych miejscach, są po prostu wieściami nieprawdziwymi.
Czytajmy ten wspaniały list dalej. Po 2023 roku w relacjach polsko-ukraińskich zaczął dominować dyktowany Tuskowi z Berlina coraz bardziej służalczy model jednostronnego podporządkowywania się interesom czy wręcz zachciankom naszego wschodniego sąsiada. No przecież wcześniej tego w ogóle nie było, proszę państwa. Dalej. Doszło do niesłychanie bezczelnego i pełnego pogardy aktu, jakim było nazwanie ważnej jednostki wojsk ukraińskich, na które przecież Polacy płacą, imieniem niebywale bestialskich i okrutnych morderców ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Na ten niesłychany akt zareagował godnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Nauczeni już przez Tuska, Kosiniaka, Czarzastego i innych twórców tchórzliwej ustępliwości polskich władz, zarządów koalicji KO-PSL Ukraińcy, na akt obrony naszej narodowej godności odpowiedzieli jeszcze większą agresją. Pozwolę sobie już tego nie komentować, bo to ręce, nogi opadają i szczęka również ląduje na ziemi. Podsumowując, Ukraina nie może zostać wpuszczona do Unii Europejskiej, jeśli całkowicie nie odrzuci przyjętego dziś kierunku. Zwrócić też trzeba uwagę, że lansowany dziś bez sprzeciwu obecnego rządu w Warszawie projekt integracji light, w której Ukraina miałaby wszystkie korzyści i przywileje, a nie miałaby obowiązków, uczyniłby obecność Ukrainy w Unii Europejskiej jeszcze groźniejszą. Ani naród polski, ani Prawo i Sprawiedliwość nie mają powodu do żalu, ani do wstydu z powodu wielkiej pomocy, jakiej udzieliliśmy Ukrainie. Zachowaliśmy się jako chrześcijanie, jako patrioci, wreszcie jako Europejczycy w sposób przynoszący nam chwałę. Są jednak granice, których nie można przekraczać. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje Polkom i Polakom: Ukraina z kultem Bandery i innych zbrodniarzy, gloryfikacją UPA i OUN nie wejdzie do Unii Europejskiej. Jeśli wygramy wybory, na pewno do tego nie dopuścimy. Strona probanderowska zdaje sobie sprawę, że musi załatwić jak najwięcej ukraińskich interesów, zanim siły patriotyczne powrócą w Polsce do władzy i powiedzą zdecydowane nie z jednej strony kultowi Bandery i innych zbrodniarzy, a z drugiej wydawaniu lekką ręką kolejnych miliardów na Ukrainę oraz przyznaniu jej członkostwa w Unii na specjalnych zasadach bez obowiązków i z przywilejami. Jak państwo czują się po przeczytaniu tego listu, czy fragmentów tego listu, z których jednoznacznie wynika, że pan Jarosław Kaczyński ma odbiorców tego pisma, ale także swoich wyborców, również swoich potencjalnych wyborców, za kompletnych kretynów, których pamięć nie sięga dalej niż rok, ewentualnie półtora? Bo ja czuję się, prawdę mówiąc, tak, jakby prezes Prawa i Sprawiedliwości napluł mi w twarz, jakby powiedział: ty mały kretynie, powiem ci coś, co jest ewidentną nieprawdą, a ty masz w to uwierzyć. Ja myślę, że jest jakaś część ludzi, którzy w to uwierzą, natomiast mam takie poczucie, że ten list, w którym po prostu przedstawione są fakty kompletnie na opak. Jeżeli chodzi o kurs obecnej władzy, to tak, ale jeżeli chodzi o kurs władzy poprzedniej, no to tutaj pan Jarosław Kaczyński opisuje rzeczywistość kompletnie nieistniejącą. Przecież cały skrajnie proukraiński kurs, ogromne wydatki na Ukraińców, wszystko to było dziełem rządu pana Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości, które nie tylko przecież skłaniało się do tego, żeby spełniać każdą zachciankę Kijowa, ale jeszcze w Polsce śledziło, goniło i tępiło tych, którzy śmieli powiedzieć coś innego. Ale zwracam tutaj uwagę na jeszcze jedną bardzo niebezpieczną tezę zawartą w tym liście. Mianowicie pan Jarosław Kaczyński stwierdza w nim, że główną, być może jedyną przeszkodą w wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej jest uznanie przez nią banderowskiego szowinizmu, czyli ideologii wykreowanej przez Dmytro Doncowa, potem rozwijanej przez Andrija Melnyka, przez Stepana Banderę, w praktyce realizowanej przez Romana Szuchewycza, za swoją ideologię narodową. To jest kompletne nieporozumienie. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej jest niekorzystne dla Polski, kompletnie niezależnie od tego, czy jest to Ukraina banderowska, czy nie. Jeżeli pan Kaczyński twierdzi, że z Banderą Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, to jednocześnie mówi, no jest to logiczny wniosek z tego stwierdzenia, że bez Bandery wejdzie. I to jest twierdzenie sprzeczne z polskim interesem narodowym. W polskim interesie jest nie wchodzenie Ukrainy do Unii Europejskiej, trzymanie jej poza Unią Europejską, przy czym w jednej sprawie, tu trzeba to uczciwie przyznać, pan Kaczyński ma rację, kiedy wskazuje na to, że ta koncepcja, która zaczęła się rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiać, tak zwanego członkostwa light, czyli tego członkostwa, w którym nie ma pełni zobowiązań, ale jest dostęp do większości instrumentów wspólnego rynku, tak, to jest rzeczywiście bardzo dla Polski niebezpieczne. Natomiast jeżeli by uzależniać wejście Ukrainy od tego, czy tam jest ideologia banderowska, czy nie, to to jest również sprzeczne z polskim interesem narodowym. A przypomnę, że to rząd nie inny niż Prawa i Sprawiedliwości wykreował taki właśnie paradygmat bez żadnej dyskusji polskiej polityki zagranicznej, że Polska jest adwokatem Ukrainy w jej dążeniu do Unii Europejskiej. To właśnie rząd PiS w ten sposób nastroił polską politykę zagraniczną. Jednak ten list skrajnie bezczelny pana Jarosława Kaczyńskiego to nie jest jedyny ciekawy moment w tym, co się dzieje. Mianowicie drugi bardzo interesujący zwrot sytuacji dotyczy potwierdzonych już, jak się zdaje, informacji o przekazaniu Ukrainie w tym roku pocisków PAK-3 MSE do wyrzutni Patriot, czyli jedynych pocisków, które są w stanie zestrzeliwać, wyłapywać nadlatujące z Rosji rakiety Iskander oraz być może również ustąpienia Ukrainie kolejki w produkcji nowych tego typu pocisków. Czyli krótko mówiąc, nie tylko się rozbroiliśmy z takiej amunicji już za sprawą decyzji rządu pana Donalda Tuska, ale jeszcze w dodatku nie mamy szans uzupełnić tego uzbrojenia w najbliższym czasie. I to się nakłada na kolejną fazę pobudzania w Polsce paniki w związku z rzekomo nieuchronnym atakiem Rosji, być może na nasz kraj. To się tak panika jest pobudzana cyklicznie, ona się pojawia co jakiś czas. Na to z kolei nakładają się niepokojące informacje, takie jak te zawarte w niedawnym tekście w Rzeczpospolitej pana redaktora Marka Kutarby o słabej gotowości polskiej armii do podjęcia obrony kraju. No a oddanie w tej sytuacji jednego z kluczowych elementów uzbrojenia bez możliwości szybkiego uzupełnienia zakrawa wręcz na zdradę stanu. No i w tym momencie pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada odtajnienie donacji dla Ukrainy. Czyli w zasadzie jest to dobra decyzja, no bo opinia publiczna wreszcie powinna poznać fakty i dowiedzieć się, co dokładnie Polska Ukrainie przekazała, a zwłaszcza co przekazała bez żadnego quid pro quo, czyli bez żadnego wynagrodzenia ze strony Ukrainy. No i co się nagle dzieje? Otóż nagle wyskakuje pan minister Marcin Leśkiewicz, czyli rzecznik prasowy pana prezydenta Karola Nawrockiego i oznajmia, że to jest zły pomysł, bo to są informacje tajne. Dlaczego nagle rzecznik pana prezydenta nie chce, żeby opinia publiczna poznała informacje na temat przekazywanego Ukrainie od 2022 roku uzbrojenia? Myślę, że to jest dosyć jasne dla każdego, kto kojarzy fakty. I już w poniedziałek zasygnalizował to pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że w latach 2022-2023 przekazaliśmy Ukrainie sprzęt za ponad 15 miliardów złotych, zaś od 2024 roku było to jedynie troszeczkę ponad 1,5 miliarda złotych. No po prostu nagle Pałac Prezydencki zorientował się, że jeżeli taka lista donacji zostanie przedstawiona, to się okaże, jak bardzo rozbroiły Polskę rządy Prawa i Sprawiedliwości, a w stosunkowo, jeżeli chodzi o finanse, niewielkim stopniu rządy obecne. Ta dysproporcja stanie się oczywista. No i jasne, że tutaj znaczenie ma też to, jaki sprzęt przekazywaliśmy i że można powiedzieć, że przekazanie rakiet, o których wcześniej mówiłem, ma taką wagę, jak przekazanie znacznej ilości sprzętu mniej wartościowego w sensie militarnym, w sensie wojskowym. Niemniej ta dysproporcja oczywiście wyjdzie na jaw. To też wynika z tego, że w czasie rządów PiS przekazaliśmy już prawie wszystko, co dawało się przekazać. A to przypomnę, że ten rząd na przykład sprzeciwił się przekazaniu reszty samolotów MiG-29. Poprzednie zostały przekazane za rządów Prawa i Sprawiedliwości. PiS przekazywał Ukrainie ogromne ilości sprzętu. To były takie rzeczy jak zmodernizowane czołgi T-72, jak czołgi PT-91 twardy, właśnie wspomniana przeze mnie pierwsza partia samolotów MiG-29. I działo się to nie tylko w czasie pierwszego impetu uderzenia rosyjskiego na Ukrainę. Jak wielokrotnie mówiłem, no powiedzmy, że pierwsze pół roku takich działań dawałoby się usprawiedliwić, ale działo się to również dużo później, wtedy, kiedy już było jasne, że wzajemne interesy są rozbieżne, wtedy, kiedy już pan Zełenski atakował Polskę za jego zdaniem niedostateczną pomoc, wtedy, kiedy już było jasne, że sprawa ideologii banderowskiej wchodzi na Ukrainie na sztandary, na nowym poziomie. Wszystko to już było jasne, a PiS nadal przekazywał na potęgę Ukrainie sprzęt wojskowy. I oczywiście, że polscy obywatele powinni absolutnie mieć możliwość zapoznania się z taką listą donacji na rzecz Ukrainy, po to, żeby mogli sobie z tego wyciągnąć samodzielne wnioski, a nie opierać się na skrajnie zmanipulowanym, bezczelnym liście pana Jarosława Kaczyńskiego, który nagle stał się z głównego tropiciela wiadomo jakich onuc, głównym tropicielem banderyzmu. W Polsce przez moment w piątek przebywał pan Andrzej Sybicha, czyli ukraiński minister spraw zagranicznych, z rzekomo kompromisową propozycją. Ta wizyta przeszła właściwie bez echa, bo też nie za bardzo co miało tutaj echo wywoływać. Ta rzekomo kompromisowa propozycja miała polegać na tym, że jak powiedział, jak wyjaśniał pan minister Sybicha, zaproponowałem pakiet kroków antykryzysowych. Obejmuje on zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami spraw zagranicznych, zorganizowanie spotkania ekspertów, historyków z czasów II wojny światowej, którzy uczestniczyli w polsko-ukraińskim kongresie historycznym w maju, oraz zwrócenie się do przywódców religijnych obu narodów, aby wykorzystać ich autorytet w naszym dwustronnym dialogu. To oczywiście są wszystko jakieś pozorowane kroki, które kompletnie nie mają znaczenia ani dla kwestii używania przez Ukrainę banderowskiej ideologii, ani dla kwestii różnic twardych interesów pomiędzy Polską i Ukrainą. Czyste pozory. Miała się także podobno pojawić propozycja włączenia do panteonu bohaterów Ukrainy Marko Bezruczki, czyli ukraińskiego dowódcy, sojusznika Polski, który razem z Polakami bronił m.in. przed Sowietami Zamościa w czasie wojny polsko-bolszewickiej, ale to jest oczywiście kolejny pozorowany krok, bo to jest mniej więcej tak, jakby powiedzieli nam Niemcy. Zrobimy sobie panteon, w którym umieścimy trzech osobników, których nazwiska zaczynały się na literę H z oczywistych powodów, tych nazwisk tutaj nie wymówię, którzy mieli na imię Adolf, Heinrich i Reinhard, a wam na osłodę tam wrzucimy jeszcze do tego panteonu Sofię Scholl. No i przecież powinniście być zadowoleni. No to jest właśnie tego typu propozycja. Widzę w tym wszystkim jeden zasadniczy problem. Nawróceni na ukraino-realizm polscy politycy, podkreślam, ci nawróceni, nie ci, którzy zawsze ukraino-realizm wyznawali, są po prostu kompletnie i dokumentnie niewiarygodni. W jednym natomiast pan Kaczyński ma w swoim liście rację i jeszcze raz to podkreślę, czyli ta pojawiająca się koncepcja członkostwa Ukrainy light, członkostwa bez faktycznego wchodzenia do Unii Europejskiej. Tak, tutaj faktycznie mamy problem. Natomiast zapewnienia, że siły patriotyczne w postaci Prawa i Sprawiedliwości, jak dojdą do władzy, to będą pilnowały, żeby Ukraina z banderą nie weszła do Unii Europejskiej. To, proszę Państwa, jest równie wiarygodne jak kiedyś zapewnienia pana Donalda Tuska, że wyrzuci z rządu każdego, kto podniesie podatki. Albo jak nie przymierzając zapewnienia pana Rafała Trzaskowskiego, że Warszawa jest otwarta na wszystkich.
To jest zdrada.
Für Deutschland.
No i właśnie, skoro o panu Trzaskowskim mowa, to porozmawiajmy teraz o tym, czy jest szansa, żeby go usunąć wskutek referendum ze stanowiska prezydenta Warszawy. Każdy kolejny dzień przynosi następne rewelacje. Wczoraj Zero, portal Zero.pl opublikował dowody wskazujące na to, że ratusz i sam pan Trzaskowski kłamali w sprawie sygnalisty w Zarządzie Dróg Miejskich. Potem się pojawiło oświadczenie Zarządu Dróg Miejskich twierdzące, że nieprawdę z kolei pisze właśnie portal Zero.pl, a więc właściwie nie ma dnia, żeby się coś nie pojawiło. Jednocześnie sformalizowała się stołeczna operacja referendalna, czyli SOR, działający pod adresem sor.waw.pl. Zresztą link do tej akcji zamieszczam w opisie filmu, czyli przedsięwzięcie na rzecz zorganizowania referendum w sprawie odwołania pana Rafała Trzaskowskiego. Na czele to którego przedsięwzięcia stanął pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, były również prezes zarządu kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlight, a także wieloletni członek zarządu PLL LOT. Nie będę państwu tutaj referował poszczególnych elementów narastających tej afery, bo nie o to chodzi, to mogą państwo sobie przeczytać gdzieś indziej. Rozumiem, że państwo na moim kanale są po to, żeby dostać pewien syntetyczny obraz i pewne tropy, czy pewne analizy, których być może w innych miejscach państwo nie dostaną. A więc spójrzmy na to wszystko, co się dzieje z pewnego oddalenia, zaczynając jednak od liczb, bo jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy jest możliwe odwołanie pana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, to myślę, że właśnie trzeba zacząć od konkretnych liczb, które wynikają z ustawy o referendum lokalnym, która zresztą moim zdaniem stawia zdecydowanie zbyt wyśrubowane warunki w przypadku referendum dotyczącego odwołania organu samorządu terytorialnego. A zatem przypominam, że aby takie referendum zostało ogłoszone, potrzebne są podpisy 10% osób uprawnionych w danej gminie do głosowania na rzecz danego organu samorządu terytorialnego. W przypadku Warszawy, patrząc na liczbę wyborców z ostatnich wyborów z 2024 roku, a było to ponad 1 322 000 osób, dokładnie potrzeba 132 290 podpisów. To jest też liczba, którą wymienia inicjatywa SOR na swojej stronie. Oczywiście zawsze musi być tutaj zapas, bo część podpisów zostanie negatywnie zweryfikowana przez komisarza wyborczego. Znacznie trudniej już jest z samym odwołaniem. Tutaj ustawa o referendum lokalnym posługuje się pojęciem ważności referendum i aby takie referendum było ważne zgodnie z tą ustawą, zagłosować musi minimum 60% liczby osób, które wybrały dany organ. W Warszawie te wybory w 2024 roku wyglądały inaczej niż w Krakowie, ponieważ skończyły się na pierwszej turze, jako że pan Trzaskowski został wybrany w pierwszej turze, czyli frekwencja konieczna dla odwołania prezydenta miasta i rady miasta jest w Warszawie identyczna. W Krakowie tak nie było, dlatego że pan Miszalski został wybrany jako prezydent przy niższej frekwencji, no i dlatego właśnie w Krakowie udało się odwołać pana Miszalskiego, ale nie udało się odwołać Rady Miasta. W Warszawie byłaby to jedna konieczna frekwencja, a że głosowało w 2024 roku ponad 772 tysiące osób, to dla ważności referendum w stolicy musiałoby w nim wziąć udział ponad 467 tysięcy ludzi. Czyli bardzo dużo. Tu już mówimy o liczbie zbliżającej się do 500 000. To jest zresztą próg, ten 60-procentowy próg jest postawiony moim zdaniem absurdalnie wysoko. Ta ustawa o referendum lokalnym powinna zdecydowanie zostać zmieniona, jeżeli o to chodzi. Ten próg powinien zostać obniżony być może do 30%, być może jeszcze inaczej powinien zostać skonfigurowany, natomiast ja istnienie tak wysokiego progu jednoznacznie odczytuję jako wpływ lokalnych włodarzy, samorządowców, którzy chcieli się po prostu zabezpieczyć, forsując takie brzmienie ustawy o referendum lokalnym, chcieli się zabezpieczyć przed odwoływaniem ich za pomocą referendów w trakcie kadencji. Tu trzeba przypomnieć, że nad planami warszawskiego referendum wisi omen nieudanego referendum z 2013 roku, które zainicjował wówczas pan Piotr Guział, szef wtedy warszawskiej wspólnoty samorządowej, zresztą polityk wywodzący się z lewicy, ale to już wtedy nie miało większego znaczenia. I wtedy podpisy, można powiedzieć, udało się zebrać śpiewająco, bo zebrano ich ponad 232 tysiące, co było liczbą o prawie 100 tysięcy, czy około 100 tysięcy przewyższającą liczbę wymaganą do ogłoszenia referendum. No tylko, że już nie udało się z frekwencją podczas głosowania, a wymóg i tak był wtedy niższy niż dzisiaj. Hannę Gronkiewicz-Waltz w 2010 roku wybrano także w pierwszej turze, czyli dokładnie tak samo jak pana Rafała Trzaskowskiego teraz. I wtedy w Warszawie głosowało jednak mniej osób niż dwa lata temu. Było to 649 tysięcy osób, czyli do ważności referendum potrzeba było blisko 390 tysięcy głosów, a zagłosowało 343 tysiące, czyli około 47 tysięcy osób za mało. No, niby to niedużo w skali całości oddanych głosów, ale jednak też nie tak znowu mało. Dlaczego tak się stało? Moim zdaniem, jaki był jeden z powodów, o tym jeszcze później powiem. Inicjatywa SOR Warszawa próbuje kapitalizować rozpęd, jaki dało referendum w Krakowie, no ale też oczywiście kapitalizuje te ogromne problemy i wydaje się nie mające końca problemy pana Rafała Trzaskowskiego. Przecież nie bez powodu nazwano tę inicjatywę SOR, to jest oczywiste nawiązanie do afery w Szpitalu Południowym, ale jednak, tak jak mówiłem, po referendum w Krakowie nie da się bezpośrednio porównywać tych sytuacji warszawskiej i krakowskiej. Jeżeli chodzi o sprawę Szpitala Południowego, to ona ma duży potencjał. Ja cały czas temu nie zaprzeczam, ponieważ dotyczy służby zdrowia, czyli sprawy bliskiej każdemu z nas. Ale, co o czym mówił na moim kanale w rozmowie niekontrolowanej Marcin Paladę niedawno, nie wpłynęła ta sprawa, co ciekawe, do tej pory na sondaże. I teraz dlaczego być może ona nie wpłynęła na te sondaże? Mam wrażenie, że tutaj są dwa czynniki. Po pierwsze, ta sprawa może zostać przegrzana przez dodawanie kolejnych warstw skandalu, co powoduje, że dla przeciętnego odbiorcy przestanie być czytelna i zaciera się ten początkowy jasny symbol. Tym jasnym symbolem był salonik VIP plus gigantyczne zarobki pana Dawida Kacprzyka, czyli młodego lekarza bez specjalizacji. I drugi czynnik. Sprawa może nabrać innego nieco wymiaru i przestać uderzać konkretnie w pana Trzaskowskiego, jeżeli władzy uda się ją podnieść na ponadlokalny wymiar. Tutaj mamy pewnego rodzaju paradoks, bo materiały, które pokazują kolejne patologie w służbie zdrowia, tak jak głośny materiał z wczoraj, mówiący o spółce neurochirurgów, która w szpitalach czy ze szpitalami na Pomorzu, czyli daleko od Warszawy, zawierała bardzo niekorzystne dla tych szpitali, a korzystne dla tej spółki i dla pracujących w niej neurochirurgów kontrakty, to jest dokładnie właśnie wynoszenie tego wszystkiego na poziom ponadlokalny, czyli to jest zasygnalizowanie odbiorcom. Nie mówimy tu o jednej patologii, za którą odpowiedzialny jest pan Rafał Trzaskowski, ale mówimy tutaj o patologii, która ogarnia cały kraj. To oczywiście też może uderzać w koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Na przykład, skoro mowa tutaj o szpitalu w Mogilnie, to jest szpital, który jest, że tak powiem, głównym bohaterem tego tekstu w Wirtualnej Polsce. To jest szpital powiatowy i starostą powiatu mogileńskiego jest akurat polityk lewicy, jak sobie sprawdziłem. No ale przecież są też powiaty, które są zarządzane przez Prawo i Sprawiedliwość. Ba, są samorządy wojewódzkie, jeżeli mówimy o szpitalach wojewódzkich. Są gminy, które są zarządzane przez polityków PiS. No i pytanie za 100 punktów. Czy w tych szpitalach nie pojawiają się patologie? No oczywiście, że się pojawiają. Dlatego jeżeli ta sprawa zacznie być wynoszona na poziom ponadwarszawski, a oczywiście są do tego podstawy, bo cały system ochrony zdrowia jest zabagniony, to paradoksalnie moim zdaniem, będzie to wręcz korzystne dla pana Donalda Tuska. Ta sprawa zostanie wtedy rozmyta, a on poprzez pewne działania, na przykład dymisję pani minister zdrowia, będzie mógł nawet obronić się przed jakimkolwiek być może bieżącym wpływem tej sprawy na notowania Koalicji Obywatelskiej. Tutaj drobna dygresja dotycząca sprawy opisywanej przez Wirtualną Polskę. Proszę zobaczyć, do jakiego stopnia system ochrony zdrowia jest kompletnie nielogiczny i patologiczny. Tam mieliśmy w Mogilnie sytuację, w której poprzednia pani dyrektor zawiera zupełnie niekorzystny dla szpitala kontrakt ze spółką neurochirurgów i zresztą tłumaczy się w odpowiedziach skierowanych do dziennikarzy, autorów tekstu, jakimiś frazesami, że to było korzystne dla pacjentów, frazesami, które nic nie wnoszą. Przychodzi nowy dyrektor do tego szpitala, oczyszcza tę sytuację, przestaje płacić tej spółce, mało tego, składa doniesienie do prokuratury. A co robi NFZ? Ano NFZ robi kontrolę, dochodzi do wniosku, że świadczenia nie były prawidłowo wykonywane, dlatego że zakontraktowano inne świadczenia niż te, które faktycznie były wykonywane i nakłada na szpital karę w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Czyli NFZ-u kompletnie nie obchodzi to, że szpital naprawił sytuację, że sam poinformował o nieprawidłowościach. Nie. NFZ działa jak taki kompletnie niezależny, stojący w ogóle poza tym systemem podmiot i prawdopodobnie doprowadzi do zrujnowania tego szpitala, mimo że sytuację tam próbuje naprawiać obecna dyrekcja. Czyli to pokazuje, do jakiego stopnia ten system jest niespójny. Nie ma tutaj żadnej współpracy, nie ma tutaj żadnego kontekstowego myślenia, tylko jest NFZ, który po prostu działa tak, jakby był w ogóle prywatną firmą, która idzie do komornika i egzekwuje jakąś należność, a szpital sobie działa zupełnie odrębnie. To jest system, proszę Państwa, do totalnej przebudowy. To nie może tak działać. Ale to jest tylko oczywiście dygresja. Wracając do tego, co może uderzyć w pana Trzaskowskiego i co może przyczynić się do ewentualnego odwołania go w referendum w Warszawie. Być może bardziej perspektywiczna i praktyczna z punktu widzenia inicjatorów referendum byłaby druga ta strategia, druga linia działania, czyli kwestia niszczenia miasta i otwartej dyskryminacji kierowców, w tym, podkreślam, zmotoryzowanych mieszkańców Warszawy, nie tylko tych, którzy do Warszawy przyjeżdżają z aglomeracji warszawskiej załatwiać swoje sprawy lub pracować. Tylko że tutaj właśnie mamy też różnicę z Krakowem, bo nie ma tutaj jednego uderzającego, mocnego czynnika, którym w Krakowie były trzy jednocześnie podjęte działania, jednoczesne ruchy zarządu miasta, czyli było wprowadzenie bardzo restrykcyjnej strefy czystego transportu, była radykalna podwyżka cen parkowania i była drastyczna podwyżka cen biletów transportu miejskiego. To wszystko było takim skumulowanym uderzeniem, które wyzwoliło naprawdę bardzo skrajne emocje w krakowianach. W Warszawie tego nie ma, ponieważ strefa czystego transportu została zaprojektowana, można powiedzieć, bardziej perfidnie, to znaczy na zasadzie gotowania żaby, rozpisana na kolejne etapy, które mają trwać aż do 2032 roku. W 2026 roku, czyli w tym roku, wszedł w życie dopiero drugi etap wdrażania strefy czystego transportu. Podobnie rozsiane po mieście są te ruchy polegające na zwężaniu ulic, likwidacji miejsc parkingowych, utrudnianiu na wszelkie możliwe sposoby życia zmotoryzowanym mieszkańcom czy przyjezdnym pod dyktando miasto Januszy. No tu nie bez powodu wyróżniam, miasto jest nasze jako właśnie taki bardzo negatywny czynnik polityczny. Wszystko to robione jest z taką zaciekłością i intensywnością w ciągu, powiedzmy, ostatniego półtora roku czy dwóch lat. Mówię tutaj i o rzeczach już realizowanych, zrealizowanych, tak jak zwężenie Marszałkowskiej, czy tych, które są w projektach na najbliższy czas, tak jak zniszczenie, tak to trzeba nazwać po prostu, ulicy Kruczej. Jakby zarządowi miasta chodziło o to, żeby to tak daleko posunąć, żeby było to już nieodwracalne, chociażby z powodu kosztów, które ewentualna nowa władza musiałaby ponieść, żeby te zmiany właśnie odwrócić. Symbolem tego typu zmian jest właśnie wspomniana przeze mnie ulica Krucza, która ma zostać zdemolowana dzięki kruczkowi prawnemu, mimo wpisania założenia tej ulicy do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale przecież jest wspomniana też przeze mnie ulica Marszałkowska, są plany dotyczące ulicy Grójeckiej, plany dotyczące Alei Waszyngtona i bardzo, bardzo dużo mniejszych miejsc. Informacje o demolowaniu miasta w tych różnych punktach pojawiają się w zasadzie codziennie w mediach społecznościowych i w tych mediach społecznościowych wywołują bardzo negatywne reakcje. Można odnieść wrażenie, kiedy się śledzi media społecznościowe poświęcone wydarzeniom w Warszawie, że miasto Janusze już nie kontrolują tej narracji, że tutaj się coś zmieniło i to być może daje właśnie nadzieję inicjatorom referendum, że ta emocja negatywna wobec pana Rafała Trzaskowskiego oparta na kwestii demolowania miasta będzie wystarczająca do tego, żeby zdobyć podpisy, a może i do tego, żeby wystarczająco wiele osób zagłosowało za jego odwołaniem. Potwierdzeniem tych planów demolki miasta i dyskryminacji, planowej, systemowej dyskryminacji zmotoryzowanych jest wypowiedź pana Rafała Trzaskowskiego podczas niedawnego takiego pseudospotkania z mieszkańcami, gdzie on powiedział, że tak, będziemy dalej zwężać, likwidować miejsca parkingowe, bo nie chcemy więcej samochodów w Warszawie. Ale przede wszystkim warto tutaj spojrzeć do dokumentu strategii rozwoju Warszawy 2040+, a konkretnie załącznika dotyczącego transportu. To jest gruby dokument, ponad 170 stron liczący. Tutaj dodam, że ta strategia nie została jeszcze ostatecznie zatwierdzona oficjalnie. Zatwierdzenie jej przez Radę Miasta jest zaplanowane na koniec sierpnia, ale właściwie ona już jest wykonywana. Otóż w tym ponad 170-stronicowym załączniku dotyczącym transportu nie ma w ogóle rozdziału dotyczącego mobilności samochodowej, a za to są rozdziały dotyczące mobilności pieszej czy mobilności rowerowej. Jest rozdział o polityce parkingowej, w którym czytamy, że rekomenduje się, tu cytat, ograniczanie ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów, dostosowanie liczby miejsc postojowych do wielkości wynikającej z przepustowości ulic, stosowanie systemu parkowania równoległego. System parkowania równoległego to jest oczywiście drastyczne zmniejszenie liczby dostępnych miejsc parkingowych. Przepustowość ulic się będzie zmniejszać, w związku z czym będzie uzasadnienie, żeby zmniejszać liczbę miejsc parkingowych. Ja nawiasem mówiąc, skierowałem po raz kolejny pytanie do Zarządu Dróg Miejskich, ile miejsc parkingowych zlikwidowano w ciągu drugiej kadencji pana Rafała Trzaskowskiego. Raz już ZDM uniknął odpowiedzi, twierdząc, że nie jest w stanie takich wyliczeń podać, więc tym razem zapytałem, ile odległości, no bo przecież to można wymierzyć, to wynika z projektów, ile odległości na chodnikach, tam gdzie były miejsca parkingowe, zostało po prostu zabrane i na przykład zasłupkowane. I bardzo jestem ciekaw, co tym razem Zarząd Dróg Miejskich mi odpowie. Inny cytat z dokumentu, ze strategii dla Warszawy. Ustala się obniżenie klas wszystkich dróg publicznych do klasy lokalnej lub dojazdowej w obrębie centrum wielkomiejskiego. To oznacza, że na wszystkich tych drogach będzie można zrobić strefę tempo 30, dlatego że od właśnie klasy danej drogi zależy to, jakie ograniczenie prędkości można na niej zainstalować. I wreszcie punkt kluczowy w tym dokumencie. Ustala się stopniowe ograniczanie dostępu do centrum wielkomiejskiego dla indywidualnej komunikacji samochodowej i jej wyprowadzenie za pomocą układu dróg głównych. Trzeba pamiętać, że w tych sprawach jest milcząca większość, która nie ma tyle czasu na działanie, co aktywiszcza, które się zajmują działalnością aktywistyczną zawodowo. Natomiast dostawszy do ręki instrument wyrażenia swojego sprzeciwu i złości w postaci inicjatywy referendalnej, te osoby mogą z tego instrumentu skorzystać. Ja bym nawet postawił taką tezę, że mogą to być również zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, którzy pomyślą, że w ten sposób nie tyle sprzeciwiają się samej Koalicji Obywatelskiej, rządowi, panu Donaldowi Tuskowi, tylko właśnie konkretnie tej polityce kojarzonej z panem Rafałem Trzaskowskim i ratuszem pod jego kierownictwem. Takie osoby mogą dojść do wniosku, który zresztą moim zdaniem nie jest błędny, nie musi być błędny, że w miejsce pana Trzaskowskiego i tak przyjdzie ktoś z Koalicji Obywatelskiej, taki ktoś zostanie wybrany, ale będzie już prowadził inną politykę, mniej na przykład właśnie dyskryminacyjną wobec kierowców. I takie osoby mogłyby być może podpisać się pod wnioskiem o referendum, a nawet bardziej prawdopodobne moim zdaniem, że mogłyby po prostu w tym referendum zagłosować, pod jednym warunkiem, że to referendum będzie przez te osoby, ale też przez osoby, które wcale nie są jakimiś fanami Koalicji Obywatelskiej, postrzegane jako inicjatywa obywatelska, a nie inicjatywa, i właśnie tu dochodzę do czynnika, który uwalił referendum w 2013 roku. Otóż w 2013 roku przed głosowaniem systematycznie, kilkakrotnie pojawiał się na konferencjach prasowych pan Jarosław Kaczyński, mówił, że trzeba odwołać panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. No i powstało takie wrażenie, że to jest referendum pisowskie.
Tutaj idzie dobrze.
A jeżeli takie wrażenie by powstało teraz również, to skutek będzie identyczny jak w 2013 roku. Krótko mówiąc, jeżeli tylko PiS zacznie podłączać się pod tę inicjatywę referendalną, to moim zdaniem skreśla ją to całkowicie. W Krakowie takiego zaangażowania partyjnego w przedsięwzięcie referendalne udało się uniknąć. Tam oczywiście partie polityczne były trochę zaangażowane, zwłaszcza w zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum, ale to było zaangażowanie ciche, nie odbywało się to bardzo otwarcie pod sztandarami partyjnymi, no była tam jakaś obecność na profilach tych partii, profilach w mediach społecznościowych, ale generalnie rzecz biorąc udało się tę inicjatywę krakowską oddzielić od sztandarów partyjnych. Czy to samo udałoby się w Warszawie? Tutaj mam wątpliwości, bo Warszawa jest po prostu bardziej centralna dla polityki krajowej, jest ważniejsza dla polityki krajowej i obawiam się, że bardzo trudno będzie panu Maciejowi Wilkowi, sądzę, że on sobie zdaje sprawę z tego, jaki by to miało wpływ, że trudno mu będzie utrzymać między innymi Prawo i Sprawiedliwość z daleka od tej inicjatywy. Jak będzie, zobaczymy. Ja tej inicjatywie oczywiście kibicuję, dlatego również przypominam, link do strony informującej o warszawskiej inicjatywie referendalnej w opisie tego filmu, a przypominam, że w najbliższy czwartek już rozmowa z panem Maciejem Wilkiem na temat planów referendalnych.
To jest zdrada.
Teraz temat może trochę mniej oczywisty, mniej newsowy, ale myślę, że warto się nad nim skupić i warto do niego co jakiś czas wracać, czyli bambinizm. Bambinizm, który jest nam aplikowany również przez czynniki rządowe. Wiemy, że jest olbrzymi problem z dzikami w miastach, który jest zresztą powiększany przez unijne regulacje ze względu na ASF zabraniające wywożenia, przewożenia między innymi dzików. Czyli to, co wydawałoby się najoczywistszym rozwiązaniem, usypiamy dziki w mieście, które się pojawiają i wywozimy je gdzieś daleko, żeby sobie tam po lesie chodziły, to nie jest możliwe ze względu na unijne regulacje. Nie ma żadnego systemowego pomysłu, jak sobie z dzikami szalejącymi po polskich dużych miastach poradzić. Podobnie narasta problem z wilkami. Z tym, że tutaj jest inaczej niż z dzikami, ze względu na samą naturę wilków, ponieważ jest to problem, ten problem z wilkami jest problemem mieszkańców terenów pozamiejskich, a więc siłą rzeczy jest mniej nagłaśniany w mediach. Samych ataków na ludzi, ataków wilków na ludzi nie ma wciąż na szczęście wiele. Strona Wilk Alert od 2025 roku odnotowuje ich 7. Żaden z tych ataków nie był na szczęście śmiertelny, chociaż niektóre miały bardzo dramatyczny przebieg, tak jak na przykład atak na nastolatkę obok dworca w miejscowości Laliki w powiecie żywieckim w lutym tego roku, gdzie wilki zaczęły otaczać dziewczynę, która wysiadła z pociągu. Ona uciekała, wdrapała się na taką maszynę budowlaną, która tam stała w tym momencie bezczynnie. żadnych ludzi tam nie było, którzy mogliby jej pomóc. Na szczęście jej ojciec, zawiadomiony przez nią telefonicznie, przyjechał samochodem, zaczął trąbić, wypłoszył te wilki. Nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby była tam zupełnie sama. Natomiast ataki wilków na ludzi to jest jedna sprawa, jak powiedziałem, na szczęście wciąż dosyć rzadkie, natomiast wilki stają się uciążliwe, atakując inwentarz, czy nawet wchodząc w pomiędzy zabudowania ludzi, atakując psy domowe, zagryzając je. Jak wiadomo, miał też miejsce przypadek rozszarpania kobiety przez niedźwiedzia w gminie Bukowisko w Bieszczadach i wszystko to powoduje, że obywatele zaczynają oczekiwać od władzy konkretnych działań i mają nieodparte wrażenie, że jej bierność w tych kwestiach, przypominam, że przecież odpowiada za to ministerstwo pani Pauliny Henik-Kloski, że ta bierność ma przyczyny ideologiczne, że zwierzęta są po prostu stawiane wyżej niż ludzie. No to zobaczmy, jak reaguje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Oto na facebookowym profilu ministerstwa pojawia się seria czterech grafik, które mają, uwaga, zapobiegać stygmatyzacji wilków, piętnując przysłowia i zwroty frazeologiczne, w których pojawiają się wilki. A więc dowiadujemy się, że mamy nie mówić wilk w owczej skórze, bo to utrwalanie stereotypu, że wilk ma zawsze złe intencje. Mamy nie mówić wilczy bilet, bo to kolejny przykład przypisywania wilkom negatywnych konsekwencji społecznych. To nie jest po polsku, ja wiem, ale tak to napisali na tej grafice. Mamy nie mówić wilczy apetyt, bo to, uwaga, stygmatyzowanie zdrowej relacji z jedzeniem. Mamy też nie mówić człowiek człowiekowi wilkiem, ponieważ takie stwierdzenia obarczają wilki odpowiedzialnością za ludzkie zachowania. Mam wrażenie, że tutaj jednak dochodzi do dyskryminacji innych osób zwierzęcych. Proponuje się zająć takimi zwrotami w następnej kolejności jak zajęcze serce, lisi spryt, owczy pęd, słoniowa pamięć, końskie zdrowie, siedzieć jak mysz pod miotłą i wieloma innymi, bo one wszystkie przecież stygmatyzują określone gatunki. I to by było wszystko nawet dosyć zabawne i można by nawet powiedzieć, no idioci, no po prostu idioci, do momentu, kiedy uświadomimy sobie, że ci idioci bawią się w ten sposób za nasze pieniądze. Niestety. I to jest kabaretowa część bambinizmu, ale jest też część mniej zabawna. W Gazecie Wyborczej niedawno ukazał się tekst, który opowiada o wspomnianej już przeze mnie inwazji dzików na polskie miasta. Trzeba przyznać, że w tym tekście wypowiadał się również myśliwy, ale oprócz tego zabierali głos tacy prozwierzęcy aktywiści, którzy ukrywają się pod pozorami bycia naukowcami, jak na przykład pan Żmichorski, który pracuje w Polskiej Akademii Nauk, i pan Żmichorski wpycha w tym tekście swoją bezzasadną i nie mającą żadnego naukowego uzasadnienia tezę, jakoby dziki uciekły do miast przed myśliwymi, i forsuje pogląd klasyczny dla skrajnej ekolewicy, że człowiek jest winny, zabierając zwierzętom ich teren. Mówi tak: zabieramy dziką przestrzeń, a później się dziwimy, że chodzą po osiedlach. Na przykład w Warszawie zabraliśmy im Białołękę i Tarchomin, część Bemowa i Bielan. Bardzo możliwe, że to właśnie presja łowiecka zadziałała na dziki i wepchnęła je w miasta. No to w końcu co zadziałało? Presja łowiecka czy zabieranie tych terenów? Ale bardziej interesująca i bardziej porażająca jest wypowiedź jednego z największych prozwierzęcych oszołomów. To jest naprawdę, proszę Państwa, poziom szaleństwa już taki, no, wyjątkowo wysoki, pana profesora Andrzeja Elżanowskiego, przedstawianego jako zoolog i bioetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj cytat z pana profesora. W Australii nie zamierzają wybić rekinów, mimo że zdarzają się ataki na człowieka. Mieszkańcy kanadyjskiego miasta Churchill nad Zatoką Hudsona nie chcą wybić niedźwiedzi polarnych, mimo że są czasami śmiertelnie atakowani. Wobec ogromu nieszczęść powodowanych przez niedbalstwo, złą wolę i szaleństwo ludzi, domaganie się stuprocentowego zabezpieczenia przed moralnie zawsze niewinnymi sprawcami z innych gatunków jest wyrazem prymitywnego, niekontrolowanego gatunkizmu. Mamy tutaj klasyczną, erystyczną manipulację i to na kilku poziomach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o rekiny, no rekiny nie pływają w środku miasta jako żywo atakując ludzi. Żeby zostać zaatakowanym przez rekina, trzeba wejść do morza lub oceanu, które to morze lub ocean nie jest naturalnym środowiskiem człowieka. Natomiast jeżeli takie ataki się zdarzają się, no to wtedy również zdarza się, że za takim rekinem atakującym człowieka odbywa się pościg po to właśnie, żeby tego rekina zlikwidować, skoro jest to rekin, który atakuje człowieka. Ale jeszcze większa manipulacja dotyczy miasta Churchill w Manitobie i to jest klasyczny przykład sytuacji, w której ktoś z autorytetem rzuca jakąś tam tezę, licząc na to, że nikt tego nie sprawdzi. No ale są tacy ludzie, którzy sprawdzają i lubią weryfikować i ja właśnie do takich ludzi należę, więc ja sobie sprawdziłem, jak wygląda sytuacja w kanadyjskim mieście w prowincji Manitoba, mieście Churchill. Otóż jest to po pierwsze malutkie miasto, które liczy sobie niespełna 900 mieszkańców, jest umieszczone w ogromnej odległości, tam chyba co najmniej kilkaset kilometrów, od najbliższego większego miasta. Czyli porównywanie miasteczka Churchill, bo to nawet trudno miastem nazywać, miasteczka Churchill z Warszawą, Krakowem, Poznaniem jest kompletnie od czapy. To jest w ogóle kompletnie inna skala miasta. Ale druga rzecz to jest, jak traktowane są tam niedźwiedzie polarne, bo rzeczywiście miasteczko Churchill mieści się w tym habitacie niedźwiedzi polarnych. Otóż tam jest zorganizowany system całodobowego monitoringu właśnie po to, żeby zapobiegać atakom niedźwiedzi na człowieka. Jeżeli z tego monitoringu wynika, że do miasteczka zbliża się niedźwiedź i wejdzie do tego miasteczka, to są dyżurujący strażnicy przyrody, którzy podejmują najpierw działania na rzecz odstraszenia tego zwierzęcia. Jeżeli to się nie uda, to oni jak gdyby eskortują takiego niedźwiedzia przez miasto, pilnując, żeby on nikomu nie zrobił krzywdy i żeby też nikt do niego się nie zbliżał. Jeżeli zwierzę staje się niebezpieczne albo nie da się po prostu go przeprowadzić przez to miasteczko, to jest usypiane i jest wywożone z dala od miasta. I oczywiście w ostateczności, gdyby zagroziło człowiekowi tak naprawdę i gwałtownie, to wtedy również może zostać zastrzelone. Czyli pan Elżanowski po prostu manipuluje, a mówiąc wprost kłamie na temat tego, jak wygląda sytuacja w Churchill, ponieważ tam jest cały system, który właśnie ma chronić ludzi przed atakami niedźwiedzi polarnych. Najbardziej jednak porażająca część tej wypowiedzi to stosowanie do zwierząt kategorii moralnych. Moralnie zawsze niewinni sprawcy z innych gatunków. Otóż zwierzęta żyją poza moralnością. Zwierzęta żyją poza dobrem i złem. Nie mają zdolności do rozróżniania dobra i zła, bo na przykład lew nie jest zły, dlatego że moralnie zły, dlatego że zabija antylopę. Kot nie jest moralnie zły, zabijając biedną, malutką myszkę. I podobnie pies nie jest zły moralnie, atakując człowieka. To są zwierzęta, nimi rządzi biologia. Tutaj nie ma miejsca na moralne oceny. Dobre moralnie, etycznie albo złe etycznie i moralnie. To jest kompletny absurd. To człowiek antropologicznie ma przewagę nad zwierzętami. Właśnie tę, że został wyposażony w zdolność odróżniania dobra i zła jako jedyny. Dlatego tylko człowiekowi można przyznawać prawa, ponieważ tylko człowiek może jednocześnie mieć obowiązki i rozeznanie, i ma rozeznanie dobra i zła. Tylko rozpoznając swoje obowiązki i wiedząc, że coś jest dobre, a coś jest złe, można posiadać prawa. Dlatego nie ma, powtarzam, czegoś takiego jak prawa zwierząt. Są natomiast obowiązki człowieka wobec zwierząt, co jest oczywiście czymś zupełnie innym. Mówienie o gatunkizmie natomiast, cokolwiek by to miało być, to klasyczna dla bambinistycznej lewicy próba zrównania człowieka ze zwierzętami, czemu ma również służyć traktowanie identycznie człowieka i zwierząt w kategoriach moralnych. Natomiast dramat tej wypowiedzi polega na tym, że mówimy tutaj o pracowniku naukowym, który kształtuje umysły młodych ludzi, a który bierze udział w takich imprezach jak Marsz Wyzwolenia Zwierząt, albo formułuje następujące stwierdzenia, to w wypowiedzi dla portalu OKO.press. Kościół katolicki w Polsce przejawia wobec cierpienia zwierząt w najlepszym przypadku obojętność, a są też przejawy wrogości i szowinizmu gatunkowego. To psuje postawy etyczne Polaków. Badania potwierdzają, że wrażliwość Polaków na los zwierząt w porównaniu z innymi mieszkańcami UE jest bardzo niska.
To jest zdrada.
Für Deutschland.
I jeszcze dwa słowa w dziale kulturalnym. Po pierwsze, miałem okazję dopiero co być drugi raz w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie, czyli w miejscu, gdzie najważniejszym punktem programu jest wieczorne, pokazywane w czerwcu i w lipcu, widowisko plenerowe Orzeł i Krzyż oparte na scenariuszu pana profesora Jacka Kowalskiego, myślę, że większości z Państwa doskonale znanego barda, poety, pieśniarza, tłumacza poezji starofrancuskiej i również historyka sztuki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do widowiska Orzeł i Krzyż można dołożyć, będąc w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie, różne punkty, które tam się odbywają, różne atrakcje, które tam się odbywają w ciągu dnia. To jest mniejsze przedstawienie o Powstaniu Wielkopolskim, o przedstawienie o Zawiszy Czarnym, pokazy psów pasterskich, pokazy ptaków. Wszystko to jest bardzo ciekawe i jest tam co robić właściwie przez cały dzień, aż do wieczora. Jest też biesiada, która zmienia swój program co roku. W tym roku program biesiady artystyczny był inny, zupełnie inny niż ten, który oglądałem w zeszłym roku. Zresztą wszystkie te widowiska są trochę zmieniane. Właśnie co roku są pewne zmiany, również w widowisku Orzeł i Krzyż. O wartości tego ostatniego, czyli tego głównego punktu właśnie plenerowego, wielkiego, bardzo efektownego widowiska Orzeł i Krzyż mówi chociażby to, że niedawno tam zaprosił swoich gości pan prezydent Karol Nawrocki, to byli prezydenci Albanii i Węgier, którzy mieli okazję zobaczyć to właśnie przedstawienie. Ja bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby do Murowanej Gośliny, do Parku Dzieje pojechać. Są jeszcze bilety, jak sprawdzałem przed nagraniem tego filmu, na przedstawienia w lipcu i koniec lipca to jest ostatni moment, bo przedstawień w sierpniu już nie ma. To jest przedstawienie sezonowe, tylko czerwiec i lipiec każdego roku, a zatem proszę Państwa, Murowana Goślina, Park Dzieje, bardzo mocno polecam. I drugie ogłoszenie kulturalne. Już za miesiąc rozpocznie się w Krakowie, dokładnie 3 sierpnia, od koncertu dla patronów rozpocznie się w Krakowie kolejny festiwal Muzyka Divina. Można już pobierać wejściówki na stronie festiwalu, a jak powiedziałem, 3 sierpnia pierwszy koncert i to jest koncert dla patronów festiwalu Muzyka Divina, a jeszcze patronem można zostać i wtedy jest szansa, żeby się na ten koncert dla patronów dostać. Oczywiście wejściówki na inne koncerty są dostępne, te otwarte koncerty. Będą się one odbywały od 4 do 8 sierpnia. Ja oczywiście jak co roku będę i mam nadzieję, że z niektórymi z Państwa na festiwalu Muzyka Divina się zobaczę. W tym roku hasłem festiwalu, tytułem festiwalu jest Media Vita in Morte Sumus, czyli w środku życia jesteśmy w śmierci. To jest takie stwierdzenie przywołujące wieczność, przywołujące myśl o wieczności, które było mottem wielu utworów muzyki, nie tylko zresztą sakralnej, w okresie jeszcze renesansu, późnego średniowiecza, renesansu, również w okresie baroku i wokół tego festiwal w tym roku będzie skomponowany. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego wideoblogu. Bardzo dziękuję wszystkim moim widzom, subskrybentom i namawiam do subskrybowania. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Jestem ciekaw Państwa zdania o tematach, które tutaj dzisiaj poruszyłem. No i przypominam, że będzie teraz ten okres wakacyjno-urlopowy, więc kanał będzie troszkę inaczej funkcjonował, ale tak jak powiedziałem, absolutnie nie zamiera moja działalność. Zachęcam jeszcze raz do obserwowania mnie na Instagramie. Tam zobaczą Państwo na pewno bieżącą relację z moich podróży, a wrażeniami, informacjami, zachętami i rekomendacjami turystycznymi i kulturalnymi będę się z Państwem dzielił, gdy z urlopu powrócę w kolejnych wideoblogach. Bardzo nisko się Państwu kłaniam. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.